A z nami są dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Witam pana, witam państwa.
I Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaczniemy od pana posła Dariusza Piątkowskiego. Mateusz Morawiecki, wiceprzewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości. Słyszy się także, że mogą następować zmiany w niedalekiej przyszłości na stanowisku premiera. Czy to zapowiedź właśnie takowych zmian?
Na razie nic o tym nie mówiliśmy. Kongres przede wszystkim potwierdził przywództwo Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości, czy szerzej na Zjednoczonej Prawicy. Nie mamy problemu przywództwa, jak to jest w niektórych innych partiach politycznych. W zasadzie nie ma prawie osób, które uważałyby, że należałoby doprowadzić do zmiany szefa partii. To ułatwia stabilne, przewidywalne działanie na przyszłość. Pan Jarosław Kaczyński wielokrotnie już udowodnił, że myśli i strategicznie, ale potrafi także rozgrywać czy działać taktycznie, krótkookresowo, wdrażając dobre programy dla Polski. To on w dużej mierze jest autorem przecież programu Prawa i Sprawiedliwości w kilku kolejnych edycjach. Ma także ogromny udział w tym, jak wygląda Polski Ład. Natomiast to, że pan premier Mateusz Morawiecki został wiceprezesem partii, wydaje się czymś oczywistym, skoro osoba o tak ważnej pozycji w państwie jest jednocześnie działaczem jakiejś partii politycznej, no to powinna odgrywać także w tej partii dużą rolę. Wydaje się to oczywiste.
Prezes zapowiada popularyzację Polskiego Ładu i odkłamywanie go. Na czym to będzie polegało, jak pan sądzi, to po pierwsze. A po drugie, także zapowiada walkę z nepotyzmem. Bo o ile nie obawia się, tak przynajmniej wynikało z jego wypowiedzi, nie obawia się wrogów zewnętrznych, to najbardziej się właśnie boi owego wroga wewnętrznego pod nazwą nepotyzm.
Jeśli chodzi o Polski Ład, to oczywistym jest, że chcemy docierać do Polaków z informacją, jakie są zapisy Polskiego Ładu, co oferujemy w najbliższych kilku latach. Przypomnieć, że jest to pełny program społeczno-gospodarczy, który ma doprowadzić do tego, aby Polakom żyło się lepiej przez kolejne lata, abyśmy dorównywali w poziomie życia do mieszkańców Europy Zachodniej. Niestety ciągle jesteśmy tą biedniejszą częścią Unii Europejskiej i chcemy to zmienić. W ostatnich kilku latach dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu już się to częściowo udało. Polityka społeczna doprowadza do tego, że z tego rozwoju gospodarczego państwa korzystają nie tylko najbogatsi, nie tylko jakieś grupy uprzywilejowane, ale jest to podnoszenie poziomu życia na bardzo szeroką skalę. Za poprzednich ekip tak niestety nie było. Jest więc czymś naturalnym, że chcemy jeździć po Polsce, spotykać się z ludźmi, opowiadać o Polskim Ładzie, o najważniejszych rozwiązaniach programowych, a wkrótce także i o projektach ustaw, no bo ten program będzie przekładał się oczywiście w najbliższych tygodniach i miesiącach na dziesiątki, nawet ponad 100 projektów ustaw, które mają zrealizować ten program dotyczący choćby obniżenia podatków, ułatwienia budowy mieszkań czy wielu, wielu innych zmian. Totalna opozycja próbuje zakłamywać ten program, przedstawia go w krzywym zwierciadle, stąd będziemy próbowali dotrzeć bezpośrednio do Polaków z informacją o tym, czym jest Polski Ład i co tak naprawdę może dać Polakom i Polsce w najbliższych latach. Jeśli chodzi o nepotyzm, to zjawisko, które występuje niestety w polityce od bardzo, bardzo dawna. Jesteśmy partią, która otwarcie to krytykowała i próbuje także zwalczyć nieliczne przykłady takiego nepotyzmu, które jest u nas. Stąd między innymi uchwała, która wprost zakazuje, aby rodziny parlamentarzystów mogły zasiadać w spółkach Skarbu Państwa, zajmować wysokie stanowiska. Ja nie przypominam sobie, aby u nas w województwie podlaskim jakikolwiek tego typu przypadek był. Zdarzają się nieliczne przypadki gdzieś w kraju, natomiast jako partia, która otwarcie mówiła, że jesteśmy przeciwnikami takich takich działań, no chcemy to postawić na ostrzu noża i nawet te nieliczne wypadki po prostu zlikwidować.
Nie będę się posługiwał nazwiskiem, ale z pewnością co najmniej jeden przypadek sobie przypominam. Ale postawmy na razie tutaj kropkę. Przenieśmy się teraz do totalnej, jak pan powiedział, opozycji. Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska, Donald Tusk, powrót. Czy to nie jest wyciągnięcie potrawy z duchówki, która przez 7 lat tam była podgrzewana i teraz zostanie podana Polakom ponownie?
Najlepiej oceniać powrót Donalda Tuska, obserwując to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich godzin w polskich mediach. Zniknął Kongres PiSu, w ogóle tak jakby go nie było. Trochę oczywiście na własne życzenie działaczy PiSu, którzy się zamknęli przed mediami w taki dość, powiedziałbym, cudaczny sposób, wychodzili do ogrodzenia i udzielali wypowiedzi tak jakby z wnętrza niesłychanie oblężonej twierdzy. I w zupełnym kontraście do tego otwarta Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej i spektakularne wystąpienie Donalda Tuska. To jest, no,
ale
można powiedzieć...
czego się pan, panie pośle, spodziewał, skoro przez długi czas zaklinaliście rzeczywistość, mówiąc, że Donald Tusk nie powróci. Tak samo na to wskazywali eksperci, że ma tam na zachodzie ważniejsze zadania, a tu jak grom z jasnego nieba powrót.
Ale można powiedzieć jeden z najbardziej spektakularnych powrotów w historii polityki, nie tylko polskiej. Nie ma wielu przykładów takiej decyzji, gdzie mąż stanu, polityk o międzynarodowej renomie podejmuje decyzję o powrocie do polityki krajowej i wzięciu pełnej odpowiedzialności za zwycięstwo nad obecną władzą. Donald Tusk kładzie na szale swój dorobek, swój autorytet, swoją renomę, więc jego motywacja, jego determinacja jest, jak to sam określa, stuprocentowa. Tu nie ma kalkulacji, tu nie ma gry. To jest po prostu moralna, odważna, odpowiedzialna decyzja wielkiego polityka, który staje na czele największej partii opozycyjnej i zapowiada zwycięstwo nad obozem obecnej
Ale
władzy.
Czy to wystarczy w pana opinii? Bo przecież za samym powrotem nie pójdą sukcesy. Jeszcze trzeba przekonać Polaków, jeszcze trzeba przekonać także wątpiących we własnej partii. No i wszyscy czekają na propozycje rozwiązań. Bo samo ogłoszenie, że będziemy walczyli z PiS-em, to chyba za mało.
Wie pan... Panie redaktorze, to ważne pytanie. Oczywiście, dlatego dziś już Donald Tusk jest w Zachodniopomorskiem i od godziny 12, zaczynając od Goleniowa, teraz jest w Szczecinie, będzie spotykał się i spotyka się z Polakami, z wyborcami, ze zwykłymi ludźmi, rozmawiając o ich problemach, poszukując rozwiązań ich problemów i słuchając tego, co mają do powiedzenia, ale także zapalając ich nadzieją, bo powrót Tuska oznacza powrót nadziei na zwycięstwo nad PiS-em w najbliższych wyborach.
No ale ja jak pan sądzi, co zaproponuje na przykład szczecinianom po czasach, kiedy likwidowano, kiedy nie próbowano wzmacniać przemysłu okrętowego? Ja jestem szczeciniakiem, znam tam te problemy, bo dotykają także mojej rodziny, moich znajomych i wiem, jak ważne są problemy tego największego tam sektora gospodarczego.
No i tu, panie redaktorze, akurat w kwestii przemysłu stoczniowego to szczecinianie o działalności PiS-u mają bardzo wyrobione zdania. Symbolem tego jest rdzewiejąca stępka pod budowę promu, która z wielką pompą 5 lat temu została tam zainstalowana, poświęcona, ogłoszona i od tego czasu nie zbudowano żadnego statku w tej stoczni.
No, ale przerzucając się argumentami, nie dało się zbudować tunelu, a okazuje się, że za obecnej władzy ten tunel w Świnoujściu jednak powstaje.
O tunelu była mowa już dużo, dużo wcześniej.
No, ale nie było pieniędzy.
O to, aby znaleźć środki europejskie i te nowe środki europejskie na to pozwalają, więc podziękujmy Europie, dzięki której możemy takie inwestycje realizować. Więc
dobrze, ale ja... wracając do sedna, do pytania, czy sam powrót i samo ogłoszenie, że znam przeciwnika i będę z nim z całej siły walczył, czy to spowoduje takie pozytywne zaangażowanie Polaków i przekonanie ich do Platformy Obywatelskiej?
Ja już to obserwuję. W ciągu 2 dni odebrałem niesamowitą ilość telefonów ludzi, którzy mówią, chcemy się na nowo zaangażować. I to nie tylko z Platformy. Ludzie, którzy mówią, tak, ten głos był potrzebny. Potrzebny był na czele Platformy polityk z takim doświadczeniem, z taką determinacją, z taką wiedzą również, jak wygrywać z PiS-em, jak Donald Tusk, który...
Czy to oznacza, że Maciej Żywno wróci do Platformy?
Chociażby? Ja chcę... Jeżeli pan redaktor pozwoliłby mi dokończyć myśl choć raz, to zdecydowanie łatwiej by mi było spuentować pytania.
Poczekam na puentę w takim razie.
Więc chcę powiedzieć tak, to nie jest najważniejszym wydarzeniem dla Platformy. To jest najważniejszym wydarzeniem dla polskiej sceny politycznej, dla Polaków, że wraca Donald Tusk, bo wraz z nim wraca nadzieja na zwycięstwo nad PiS-em. W tych sprawach trzeba mówić bardzo prostym językiem. Ważne są programy, ważne są propozycje dotyczące rozwiązań szczegółowych w różnych dziedzinach życia publicznego, ale dziś przede wszystkim chodzi o to, aby zmobilizować opinię publiczną w Polsce wokół nadziei i wiary w zwycięstwo nad PiS-em. Najpierw tę pracę trzeba wykonać, a później ludzie przy urnach odeślą PiS i jego zły rząd do lamusa. Jestem o tym głęboko przekonany.
Teraz Paweł Krutul, Nowa Lewica. Jak Lewica widzi powrót Donalda Tuska, to co się dzieje na scenie politycznej, jak komentowane są te ostatnie wydarzenia weekendowe w waszym środowisku?
Na pewno weekend w naszym kraju był bardzo gorący, bo jak i w jednej partii, w Prawie i Sprawiedliwości, jak i w Platformie Obywatelskiej dużo się wydarzyło. Nie ma co się oszukiwać. Donald Tusk jest na pewno mocnym zawodnikiem o randze europejskiej, światowej. Miejmy nadzieję tylko, że Platforma z tyłu głowy będzie miała cały czas i nie powrócimy do wojny PiS kontra Platforma Obywatelska, Platforma Obywatelska kontra PiS, tylko że z innymi partiami równolegle będą opozycyjnymi prowadzone rozmowy. Platforma Obywatelska na pewno sama z PiS-em w 2023 roku nie wygra i dobrze by było, żeby, tak jak powiedziałem, z tyłu głowy to miała, żeby z partiami opozycyjnymi równolegle były prowadzone rozmowy. Bo zobaczymy, na ile tego paliwa wystarczy, jeżeli chodzi po tych weekendowych wydarzeniach. Tak jak pan poseł przede wszystkim powiedział, Donald Tusk ruszył w kraj. Lewica również jeździ po kraju, zbiera również podpisy pod listę odwołania ministra Czarnka, ministra edukacji. Także robimy, żebyśmy byli widoczni jako opozycja. Musimy zadbać o elektorat, odbić elektorat, który jest w Prawie i Sprawiedliwości niezdecydowany, nie ze wszystkich ruchów Prawa i Sprawiedliwości partii rządzącej jest zadowolony. Choćby ta uchwała o nepotyzmie, która została uchwalona w ten weekend przez Prawo i Sprawiedliwość. Proszę Państwa, końcówka tej uchwały jest najbardziej wymowna. Przepis nie dotyczy osób, które zostały zatrudnione, cytuję, zatrudnione, pracują ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej. Te ostatnie stwierdzenie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej, to jest taka furtka, jakby tej uchwały w ogóle nie było, bo cóż jest to nadzwyczajna sytuacja życiowa, że nie wiem, ktoś musi spłacić kredyt, ktoś kupił nowy dom, nowy samochód, nie wiem, syn skończył studia, córka została pozbawiona pracy, dlatego trzeba ją zatrudnić w spółce Skarbu Państwa. Mętna jest ta uchwała i nic się tutaj nie zmieni. Niebawem Państwo poznacie nową propozycję, jeżeli chodzi o sprawę z tą związaną Lewicy, z którą wyjdziemy na ulice polskich miast i wsi i wskażemy, gdzie są te niedociągnięcia i że ta uchwała niczemu nie służy, jest tylko propagandowym wydarzeniem, żeby przyćmić to, co się dzieje.
Czy to oznacza, że Lewica przygotowała czarną listę?
Niebawem się Państwo dowiecie. No, wykonujemy swoją pracę, sprawdzamy w województwach, również w województwie podlaskim, bo nie jest tak, panie ministrze, jak pan mówi, że to jest tak idealnie, bo tak nie jest na przestrzeni tych choćby ostatnich 6 lat, ale o faktach porozmawiamy w niedługim czasie.
Na razie, jak słyszałem, stara się pan o awans, czy lewica stara się o awans posła Dariusza Piątkowskiego na ministra edukacji.
Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby poseł z ziemi podlaskiej zasiadał w rządzie jako minister. Nie mam nic przeciwko. Miejmy nadzieję, że to by wpłynęło na dodatkowe środki, które by przypłynęły do naszych szkół i uczelni w naszym województwie. Nie mam z tym problemu.
Jak pan słyszał to pytanie do pana posła Dariusza Piątkowskiego, no, zbierane są podpisy dotyczące zmian rządowych, ale kwestia jednak zaostrzenia walki politycznej jest bardzo wyraźna, jeśli chodzi o przyszłość, jeśli chodzi o najbliższy horyzont czasowy w naszym kraju.
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że z Donaldem Tuskiem kojarzy się zaostrzenie walki politycznej w Polsce w przeszłości.
Ale to wam będzie łatwiej, skoro już wróg wrócił i ma konkretne rysy twarzy, konkretne imię, nazwisko?
Jeszcze raz powtórzę, że to z panem Donaldem Tuskiem kojarzy się zaostrzenie języka i dyskursu. Nie wiem, czy to można nazwać dyskursem, bo pan Tusk często posługuje się po prostu inwektywami. No ale to partie opozycyjne same sobie wybierają przywódców. Ja przypomnę, jeszcze kilka miesięcy temu także w naszych audycjach posłowie Platformy Obywatelskiej bardzo mocno zachwalali pana Borysa Budkę, twierdząc, że jest to doskonały przywódca, na pewno nie będzie żadnych zmian pod jego przywództwem, Platforma zwycięży, pokona PiS i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że pan poseł Tyszkiewicz lubi zaklinać rzeczywistość i stanowczym tonem za każdym razem oświadcza wszystkim słuchaczom, że na pewno Platforma zwycięży, ale na razie jej się to nie udawało, także spokojnie zaczekajmy na werdykt wyborców. Rozumiem, że Platforma uznała, że dotychczasowa taktyka się nie sprawdzała, dotychczasowi przywódcy nie dawali szansy na zwycięstwo, nie potrafili pozyskać sympatii i poparcia Polaków, stąd nagła zmiana. Zobaczymy, czy panu Tuskowi się uda. Czas pokaże. Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten pan ma ze sobą także przeszłość, która spowodowała, że Platforma z jego powodu także przegrywała. To przecież pan, który wielokrotnie nie dotrzymywał słowa, a najbardziej znane to chyba te, kiedy kilkakrotnie się zarzekał, że na pewno nie opuści najwyższych stanowisk w naszym państwie po to tylko, żeby zdobyć wysokopłatne stanowiska w Unii Europejskiej i okłamał Polaków, bo duża część polityki Platformy i rządu Platformy Obywatelskiej podporządkowana była właśnie osobistym ambicjom pana Tuska, a nie interesowi Polski. Nie wiem, czy Polacy mu tak łatwo to zapomną i z tego powodu będą chcieli głosować ponownie na partię, na której czele on stopniowo staje. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że nie wszyscy w Platformie są zadowoleni z powrotu tego pana. Chociażby to, co robi, jak się zachowywał pan Trzaskowski. Niedawna nadzieja Platformy na zwycięskie wybory prezydenckie, uważane za jednego z przyszłych przywódców Platformy, pokazuje, że tam wielkiego zadowolenia i pełnego zjednoczenia nie ma. No ale to są jakby problemy Platformy. Ja tylko boję się, że niestety powrót pana Tuska będzie oznaczał, że wróci jeszcze ostrzejszy język niż był dotąd. A wydawało się, że już trudno będzie zaostrzyć debatę publiczną, ale niestety będzie to język sięgający do tylko i wyłącznie emocji i wyzwisk, a nie język na debatę programową, bo pan Tusk w swoim przemówieniu przecież praktycznie nic w sprawach programowych nie powiedział. Poza tym, o czym pan redaktor wspomniał, że jedyne, co on potrafi, to po prostu walczyć i atakować PiS. Nie wiem, czy tego Polacy dziś potrzebują. Ja mam wrażenie, że Polacy potrzebują partii politycznych, które mają pomysł na to, jak prowadzić politykę przez następne lata, niekoniecznie zaostrzając spór polityczny, co robi dziś Platforma, tylko raczej twardo bronić polskich interesów także w Unii Europejskiej, a my pokazaliśmy, że potrafimy to robić.
Pytanie do pana posła Roberta Tyszkiewicza. Co z tym kapitałem właśnie Rafała Trzaskowskiego? Ponad 10 milionów głosów w wyborach prezydenckich. To jednak sporo. I teraz no, odesłanie tego do konta, do kosza, trochę dziwne może być.
A skąd u pana redaktora takie przeświadczenie, że kapitał Rafała Trzaskowskiego jest odsyłany do kosza?
No bo jest ustawiany w cieniu Donalda Tuska, wyraźnie.
jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, tak jak był w kadencji Borysa Budki, tak pozostanie wiceprzewodniczącym w kadencji Donalda Tuska. No,
ale skoro kreowany był na szefa, skoro był kreowany na najważniejszą postać w Platformie, zdobył tak duże poparcie, to teraz ustawianie go w cieniu może być różnie rozumiane.
Wie pan, my w sobotę zadecydowaliśmy, że przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, który poprowadzi, jestem o tym głęboko przekonany, tę partię do zwycięstwa nad PiS-em, będzie Donald Tusk, polityk o największym doświadczeniu, największym dorobku i największej pozycji, bo Donald Tusk jest i będzie Polsce potrzebny nie tylko po to, aby odsunąć złą władzę PiS-u, ale także po to, aby naprawić Polskę po władzy PiS-u. Bo to, ile PiS napsuł w naszym kraju, to będzie wymagało naprawdę pozycji i doświadczenia nie tylko krajowego, ale i międzynarodowego. Ja mogę podać taki prosty przykład, jeżeli chodzi o pozycję Polski w Europie. Ona została przez rząd PiS-u całkowicie zrujnowana. Donald Tusk, który był przewodniczącym Rady Europejskiej, jest politykiem, który potrafi na nowo wprowadzić Polskę do grona decydentów Unii Europejskiej, a nie do grona państw, które znajdują się na marginesie, które są kłopotem w Unii Europejskiej. Polska została z jedynym swoim sojusznikiem Węgrami. W tej chwili dokonuje się jakieś przedziwne poszukiwanie sojuszników w kręgach partii populistycznych we Włoszech. No to przyzna pan, panie redaktorze, że to, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o pozycję Polski, no to jest igranie po prostu z ogniem, bo my jesteśmy na wschodzie Unii Europejskiej, jesteśmy na wschodniej flance NATO. My musimy mieć w Europie sojuszników i przyjaciół, a nie szukać tam wrogów i prowadzić wojny. Więc choćby z tego tylko powodu Donald Tusk ma wielką rolę do wykonania w naszym kraju i dla naszego kraju. I ja jestem przekonany, że wykona ją najlepiej z nas wszystkich. Decyzje, które przyjęliśmy w sprawie wyboru Donalda Tuska w sobotę, zostały podjęte jednogłośnie. Nie było sprzeciwu wobec decyzji. To jest absolutnie oczywista decyzja. To jest dziś najwybitniejszy polityk, którym Platforma Obywatelska dysponuje. I nic nie ujmując innym politykom, Borysowi Budce, Rafałowi Trzaskowskiemu, no to pozycja Donalda Tuska jest dużo, dużo większa i jego możliwości działania są znacznie poważniejsze. Stąd taka moim zdaniem i bardzo potrzebna, i bardzo logiczna i odpowiedzialna decyzja. Nikt w Platformie na tym nie ucierpi, wszyscy na tym mogą skorzystać, że Donald Tusk będzie kierował naszą partią.
No ale jeśli weźmiemy za przykład polską drużynę z Euro, to mamy najwybitniejszego strzelca, ale drużyna już sobie nie poradziła. To taki kąśliwy komentarz na marginesie. Teraz pytanie do pana posła.
Ale jeżeli mogę, tak, to mogę do tego kąśliwego komentarza.
Jeszcze wrócimy na koniec do spraw.
Proszę, żebym mógł się jednak odnieść, bo pan redaktor ma taki zwyczaj komentować moje wypowiedzi, więc
nie tylko pana.
Pozwoli pan także, ale moje, mam wrażenie, szczególnie chętnie. Więc pozwoli pan, żeby odpowiedzieć tak. Donald Tusk jest osobą, którą Platforma doskonale zna jako polityka, który jak nikt potrafi tworzyć drużyny. To nie tylko wynika z jego miłości do piłki nożnej i zrozumienia, czym jest drużyna, ale także to jego doświadczenie dwóch kadencji rządów w niełatwym czasie pokazał się jako polityk, który doskonale potrafi sobie poradzić z ułożeniem partii, ułożeniem współpracowników, ułożeniem drużyny w taki sposób, aby nie zajmowała się sobą, tylko zajmowała się zwyciężaniem. Na tym wszyscy dzisiaj gorąco liczymy.
Pytanie do pana posła Pawła Krutula, Nowa Lewica. Jakby pan skomentował te głosy, że trzeba by dokonać zmian między innymi na fotelu szefa SLD? Że Włodzimierz Czarzasty chyba się przejadł części polityków.
Panie redaktorze, to jest w gestii członków byłego SLD, teraz Nowej Lewicy. My dopiero się do tej partii, jako byli wieśniarze, zapisujemy.
W październiku będzie kongres.
Tak. 9 mamy kongres. Tutaj do tego czasu musimy to wszystko uporządkować. Ja dzisiaj też o tym słyszałem, to co pan redaktor przed chwilą powiedział. Mam nadzieję, że dojdą do porozumienia. Też telefonicznie rozmawiam, bo za chwilę wybieram się do Sejmu na komisję, bo w tym tygodniu też mamy posiedzenie. posiedzenie Sejmu. Dochodzą te głosy, rozmawiam również z posłankami, z posłami z byłego SLD. Jest jakiś tam temat, ale miejmy nadzieję, że to się uspokoi, bo czym więcej złego się dzieje na opozycji, musimy, tak jak się w Platformie to w miarę teraz uporządkowało i ten statek zaczyna płynąć, tak samo musi Lewica na tym statku płynąć, że do roku 2023, żeby wygrać te wybory, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością i wszystkie jakieś wewnętrzne sprawy musimy załatwić jak najszybciej, żeby to nie przeszkodziło nam wygranej w 2023 roku.
Czy Donald Tusk skonsoliduje w pana opinii opozycję?
Panie redaktorze, używając pana nomenklatury, porównał pan go do Lewandowskiego. Lewandowski sam nie wygra meczu z Prawem i Sprawiedliwością. Można tu oczywiście wziąć, musimy mieć całą opozycję wokół siebie.
Nie porównywałem tylko sytuację zespołu i lidera.
Ale oczywiście, panie rektorze. Także sama Platforma Obywatelska z Prawem i Sprawiedliwością na pewno nie wygra. Dlatego muszą być tutaj równolegle prowadzone rozmowy, równolegle prowadzone działania.
A na jakich warunkach Nowa Lewica...
Partnerski.
Co to oznacza warunki partnerskie?
Żebyśmy nie byli tylko potrzebni w ostatniej fazie. Mamy 2 lata do wyborów i już teraz musimy współpracować, czy przy wyborze jak rzecznika na praw obywatelskich, także inne sprawy, żeby nas łączyły, sprawy polskie, żeby nas łączyły. Oczywiście nasze programy się różnią, ale mamy tematy jakieś spójne, gdzie powinniśmy wspólnie ramię w ramię iść i żeby w 2023 wspólnie przejąć władzę i rządzić naszym krajem.
Pytanie do pana posła Dariusza Piątkowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Sprawa Rzecznika Praw Obywatelskich, no bo w połowie lipca kończy się sprawowanie urzędu przez obecnego i albo będzie komisarz, nie wiem, jakiś PO, albo wybierzecie nowego. Czy będzie też szansa wyrobienia się w tym terminie do 15 lipca?
Mamy posiedzenie Sejmu w tym tygodniu i prawdopodobnie sprawa Rzecznika Praw Obywatelskich powróci. Z tego co pamiętam, pani marszałek wyznaczyła termin chyba do dzisiaj na zgłaszanie kandydatów na rzecznika i tam jest chyba w tej chwili tak naprawdę porozumienie co do osoby, która powinna tę funkcję pełnić. Myślę, że wszystkim partiom zależy na tym, aby w normalnym trybie ustawowym wybrać większością sejmową i senacką rzecznika, a nie decydować się na jakieś nadzwyczajne, bo tak to trzeba określić, chyba rozwiązania formalno-prawne, które pozwoliłyby wskazać następcę osoby, która pełni dziś funkcję rzecznika.
Ale w poprzedniej turze wyboru rzecznika nie popieraliście jednego z kandydatów, bo miała być Lidia Staroń ze strony Zjednoczonej Prawicy, a teraz okazuje się, że opozycyjny sędzia, właściwie profesor prawa, może zostać kandydatem i może zostać wybrany. Skąd ta zmiana?
My w pierwszych wyborach wskazywaliśmy osoby, które z naszego punktu widzenia wydawałoby się nam, że będą lepiej pełniły tę funkcję, ponieważ jednak widać, że większość parlamentarna nie pozwala na wybór takiej osoby. Stąd w ostatnim kroku decydujemy się na poparcie kandydata, który ma pewne kompetencje. Nie jesteśmy do końca pewni, jak będzie sprawował swój urząd, ale tak jak mówiłem, nie chcąc decydować się na jakieś nadzwyczajne rozwiązania prawne, poprzemy także kandydata, który wcześniej był zgłoszony przez opozycję. Mamy nadzieję, że te jego deklaracje, które pojawiały się chociażby podczas posiedzeń komisji, które dokonywały przesłuchań kandydatów, będą potem realizowane, a nie tak jak w przypadku obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, który był wyraźnie zaangażowany ideologicznie po jednej ze stron sceny politycznej.
Pytanie Kiewicza. Uda się w pana opinii wybrać rzecznika?
Musi się udać, bo PiS poprzez swój upór w forsowaniu kandydatów partyjnych doprowadził nas do sytuacji takiej, że jeżeli nie wybierzemy rzecznika na najbliższym posiedzeniu, to staniemy wobec poważnego deliktu konstytucyjnego. I jedynym sposobem na to jest dokonanie skutecznego wyboru osoby, kandydata, profesora Wiącka, który ma zapewnioną większość zarówno w Sejmie, po decyzji klubu PiS, jak też w związku z tym będzie miał zapewnioną większość w Senacie. No ja tylko żałuję, że wielomiesięczny spektakl, który PiS nam zafundował, musiał doprowadzić aż do takiego zakrętu. To jest wielkie zwycięstwo opozycji i naszego uporu, aby nie doprowadzić, nie dopuścić do tego, by rzecznikiem praw obywatelskich był polityk PiS-u, bo PiS z uporem godnym lepszej sprawy taką właśnie drogę wybrał i takich kandydatów forsował. Profesor Wiącek jest niezależnym kandydatem, jest bezpartyjny, nigdy nie był związany z jakąkolwiek partią polityczną czy z działalnością partyjną. Jest wybitnym prawnikiem. Jestem przekonany, że dobrze będzie pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.
I pytanie do pana posła Pawła Krutula. Jak pan sądzi, skończy się ten spór o rzecznika?
Tak, panie redaktorze, drodzy państwo, uważam, że tak, bo już sam marszałek Terlecki w piątek się wypowiadał, że Prawo i Sprawiedliwość poprze pana profesora Wiącka, także mam nadzieję, że ta już blisko półroczna gehenna się skończy i tak ważne stanowisko zostanie obsadzone i będzie to przykład dla przyszłych partii rządzących, rządów rządzących, że nie można na to stanowisko wyznaczać osoby czynnych polityków czy związanych z daną partią. Musi to być osoba bezpartyjna, bezstronna i takie warunki wszystkie spełnia pan profesor Wiącek i mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, jak i Senatu załatwimy tą sprawę i temat zostanie już w 100% załatwiony.
Też mam taką nadzieję i no, na zakończenie naszego programu proponuję temat związany właśnie z wywoływanym już problemem, czyli lider ekipa, no, kwestia euro. Jak panowie sądzą, kto zostanie mistrzem Europy w piłce nożnej? Dariusz Piątkowski.
Finał prawdopodobnie może być między Włochami a Anglią, a kto ostatecznie wygra? Trudno mi powiedzieć. Wygra lepszy. No, widowisko chyba bardziej grają Włosi. Także zobaczymy. Anglicy są głodni sukcesu. Też trudno rozstrzygnąć.
Ale mamy niedługo eliminację do Mistrzostw Świata. Znaczy kolejne mecze tychże eliminacji. Czy powinniśmy w tym czasie zmieniać trenera? Szukać nowego, który będzie miał lepszy pomysł na polski zespół?
Być może. Nie jestem specjalistą piłki nożnej, nigdy nie byłem trenerem, ale na pewno nasza ekipa nie zabłysnęła na tych mistrzostwach.
Na razie słyszymy remont u pana.
Tak, obok, za oknem, tak.
Polacy wykorzystują czas.
Być może piłki nożne, polskiej piłki nożnej również przydałby się remont.
Czyli tak przypadkowo zdarzył się komentarz do pytania?
Chyba tak.
Odpowiedź.
Czyli życie potrafi spłatać niespodzianki.
No ale w pana opinii, no bo też pan zarządzał instytucjami i zarządza nadal, kwestia lidera, bo mamy bardzo wyrazistą postać, jeśli chodzi o polską piłkę nożną, no i cały zespół. Lider bez piłek, bez podań, bez wypracowywanych sytuacji niewiele pomoże.
No, trzeba pamiętać, że jest to sport drużynowy. W każdych dyscyplinach drużynowych nie tylko i wyłącznie posiadanie jednego czy dwóch wybitnych zawodników decyduje o sukcesie. To musi być zgrana drużyna na wysokim poziomie. Jeden lider nie jest w stanie zmienić ostatecznego wyniku. No bo trzeba podnieść poziom całej drużyny.
No bo te zespoły, które teraz będą startowały w półfinałach, to tam nie ma tak wyraźnych liderów. Poza no może Bale'em w Anglii, a reszta to ludzie, którzy potrafią zagrać w każdej sytuacji.
No jeszcze to by potwierdzało tę moją tezę, że musi być drużyna na bardzo wysokim poziomie. Jedna gwiazda nie jest w stanie wygrać całego meczu. Tak jak pan wspomniał, musi mieć nagraną piłkę, musi ktoś wypracować tę sytuację. Najczęściej ta gwiazda wykańcza całą sytuację i strzela bramki, jest najbardziej widowiskowa, najbardziej widoczna, ale bez współpracy z innymi raczej niewiele będzie w stanie zrobić.
Pytanie do Roberta Tyszkiewicza. Kto mistrzem Europy?
Najbardziej podoba mi się na tym turnieju drużyna Włoch. Rzeczywiście, tak jak kiedyś futbol włoski kojarzył się ze słynnym Catenaccio, czyli głównie pilnowaniem własnej bramki, stawianiem wszystkiego na defensywę. Od kilku lat styl włoskiej piłki kompletnie się zmienił i to, co widzimy na Euro, to drużynę grającą naprawdę niesłychanie ofensywny, dynamiczny, taki powiedziałbym zaangażowany do przodu futbol. To jest naprawdę coś, co świetnie się ogląda. Kapitalni zawodnicy, bardzo wyrównana drużyna z niesamowitym bramkarzem, bardzo młodym, który no, powyciągał w tych meczach Włochom kilka pewnych, zdawałoby się, bramek i zapewnił im przez to zwycięstwa. Więc wydaje mi się, że największy potencjał z drużyn mają Włosi. No ale to jest sport, to może Anglicy będą, jestem przekonany, że Anglicy przebiją się do finału, więc będą grali na Wembley, będą grali u siebie.
Czyli
więc
przewiduje pan finał Włochy-Anglia?
Ja mogę powiedzieć tak, na 99% tak, aczkolwiek jeszcze moim zdaniem wszystkiego też nie można odbierać Hiszpanom, nie można odbierać Duńczykom. Duńczycy grali bardzo ciekawe mecze na tych mistrzostwach, źle zaczęli, a później no, gromili przeciwników, strzelając im po 4 gole, bardzo pewni. Też można powiedzieć przykład absolutnie wyrównanej drużyny, ale takiej bardzo zmotywowanej, bardzo twardej. Wszystko się może zdarzyć. Wydaje się, że ten finał Anglia-Włochy jest najbardziej prawdopodobny, no ale na szczęście to jest piłka nożna i będziemy z wypiekami na twarzy mogli kibicować, obserwować i nic oczywiście nie jest przesądzony. Na tym urok sportu przecież polega.
Ale z pewnością podgląda pan również mecze Copa America. No i muszę panu powiedzieć, że to jak się gra w Ameryce Południowej, to w Europie to mamy lata świetlne. Jakie jest zaangażowanie, jakie jest znakomite sztuczki piłkarskie, indywidualne wyszkolenie, w jakim tempie to wszystko jest rozgrywane. Daleko Europejczykom do tego.
No, Europa jest, że tak powiem, światem zachodu, światem logiki, strategii. Ameryka Południowa to świat kreacji, improwizacji. Mocno, tak. Można powiedzieć, futbol tam jest częścią kultury. To jest coś znacznie więcej niż dla nas w Europie po prostu popularny sport, czy nawet bardzo popularny sport. Tam jest to naprawdę część tożsamości, więc no, grają tak, jak mają, tak grają, jaki mają temperament, jaki mają charakter narodowy, tak grają południowcy i oczywiście no, to jest coś, czym można się naprawdę zachwycać.
Paweł Krutul.
Panie redaktorze, ja króciutko stawiam na południowców, na Włochy, a jeżeli chodzi o naszą reprezentację, najgorzej mi tutaj szkoda młodzieży, bo dwóch moich synów, jeden blisko 9, drugi 5 lat grał w piłkę nożną, oglądamy te mecze i pytają, tato, dlaczego nie możemy kibicować naszej drużynie? No i to jest najgorzej, najbardziej szkoda tego narybku, który powinien się garnąć do sportu i ma swoich tam ulubionych piłkarzy, graczy, ale niestety oni się spełniają w zagranicznych klubach, a jak już dojdzie do gry w reprezentacji, od lat nam to nie wychodzi. No nie wiem, jaki jest do tego klucz, no nie jestem tutaj oczywiście selekcjonerem, fachowcem w tej dziedzinie. Tego mi najgorzej szkoda. Młodzieży, która powinna się garnąć jak najbardziej do sportu i mieć swoich idoli i żeby polska drużyna, polski orzeł grał jak najdłużej, dochodząc do finałów, i walczył o ten najwyższy puchar w Europie. No tego nie mamy, nie możemy tego zrobić i to jest najważniejsze, żeby zaszczepić to w naszej młodzieży i żeby ona kibicowała i również grała, ruszała się, poruszała i dzięki temu będzie nasze społeczeństwo i my będziemy zdrowsi, bo będziemy więcej mieli ruchu wśród młodzieży, wśród naszego społeczeństwa. To jest najważniejsze, dla mnie jako rodzica, jako Polak.
Może nie w najbliższych wyborach, ale może w następnych wygra ta osoba, która znakomicie przewidzi możliwości przebudowy polskiej reprezentacji, tak żeby czy w Euro, czy w Mistrzostwach Świata, ale to takie gdybanie na marginesie. Dzisiaj dziękuję panom za rozmowę. Życzę dobrych wakacji, wspaniałej pogody i dużo, dużo zdrowia. Dziękuję za spotkanie. Dariusz Piętkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Miłych wakacji.
Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję za spotkanie. coś nam się zawiesiło w łączności. Mamy nadzieję, że też usłyszeliśmy.
Dziękuję wszystkim, dobrej pogody życzę.
No właśnie, udało się na końcu uregulować te problemy łącznościowe. Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Dziękuję bardzo, zdrówka i słońca życzę.
Też dużo zdrowia i dużo słońca. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przedostatni dzień wakacji, czyli 30 sierpnia.